Niewidziane z Poznania.
Nina Nowakowska po miesięcznej przerwie. Witam serdecznie. Dzisiejsze Widziane z Poznania to będzie taki powakacyjny remanent. Tematów, problemów, zjawisk jest mnóstwo, bo wbrew kalendarzowi nie był to bynajmniej w polityce sezon urlopowy. Oczywiście nie wszystkie ważne tematy jesteśmy w stanie dziś poruszyć. Z oczywistych względów nie będziemy mówić o referendach, ani o tym, które odbędzie się jutro, ani o tym, którego nie będzie w październiku, bo tak zdecydowali senatorowie. Nie zajmiemy się tąpnięciem w Chinach, które odbiło się mocno na rynkach światowych, ani o chińskiej rocznicowej defiladzie, której najważniejszym gościem był prezydent Władimir Putin. Nie sądzę, aby starczyło nam czasu na dyskusję o wielu nowych aferach i aferkach na scenie krajowej i regionalnej. Nie skomentujemy, choć pewnie warto by było, dziwnych obchodów 35. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Nie będziemy się też zastanawiać, czy tak zwany złoty pociąg to taki polski potwór z Loch Ness. Co więcej, do każdego z tematów, które zaproponowali moi dzisiejsi goście, pewnie jeszcze nie raz będziemy widziane wracać, bo są to naszym zdaniem sprawy najważniejsze, które na lata zaciążą nad naszym życiem. Widziane z Poznania gośćmi moimi, gośćmi państwa są dzisiaj profesor socjologii Rafał Drozdowski.
Dzień dobry.
Dima Borodaj, ukraiński poznaniak czy poznański Ukrainiec?
Dzień dobry państwu. No, w Poznaniu przede wszystkim poznański Ukrainiec.
A na Ukrainie?
Może być ukraiński poznaniak.
Oraz trzecim gościem jest Tomek Cylka z Gazety Wyborczej.
Dzień dobry.
Panie profesorze, zwracam się do Rafała Drozdowskiego. To jest chyba kryzys, jakiego Europa w całej powojennej historii dotychczas nie doświadczyła. Ciało 3-letniego syryjskiego chłopczyka, którego fale wyrzuciły na plażę w Turcji. 70 ciał martwych uchodźców w ciężarówce przy austriackiej szosie. Straszne sceny na jednym z dworców w Budapeszcie.
Tak, no trudno się nie zgodzić z tym, że to jest kryzys, który zaczyna przybierać, i to w szybkim tempie, no, dramatyczne rozmiary i ma swoje tragiczne, dramatyczne, spektakularne odsłony, jak choćby to zdjęcie tego malucha. Natomiast, no rzeczywiście, ja nie jestem przekonany, czy my jesteśmy świadomi wszyscy, jak historyczne, jak kluczowe, jak przełomowe rzeczy dzieją się na naszych oczach. No bo tak, zmienia się najprawdopodobniej nie tylko skład etniczny Europy, czy jej narodowościowy, ale zmienia się, czy musi się zmienić nasze wyobrażenie i nasze myślenie na temat tego, czym jest Europa i czym jest europejskość. To jest też tak, że to, co się dzieje, no, grozi tak naprawdę rozpadem Unii Europejskiej w większym stopniu niż choćby kryzys grecki, któremu tyle uwagi poświęcaliśmy w ostatnich tygodniach i miesiącach. No bo tak, może się rozpaść idea strefy Schengen. Może się rozpaść idea Solidarności Europejskiej, która zostanie szybciutko zastąpiona przez europejskie partykularyzmy. Może się do końca właściwie spaść i przejść do przeszłości nasze przywiązanie do demokracji liberalnej. To, co się dzieje, jest fantastyczną, mówię to w cudzysłowie, pożywką dla rozmaitych demokratur, dla takiej frazeologii politycznej, która oparta jest na szczuciu, na odwoływaniu się do racji, do partykularyzmów narodowych, do takiego myślenia nasza chata z kraja, tak? Czyli krótko mówiąc, jeżeli nie wybrniemy z tego obronną ręką, no to w moim przekonaniu obudzimy się nie jutro, ale za niedługo, naprawdę za niedługo, w zupełnie innej Europie. Ja sobie myślę, że tak naprawdę można mieć różne opinie na ten temat. Można mieć różne mniej lub bardziej polityczno poprawne poglądy. Natomiast jedno jest pewne. Nie ma odwrotu tutaj od bardzo daleko idących zmian, które no przenicują ten nasz kontynent w taki czy inny sposób. Ja myślę, że no musimy się z tym pogodzić, tak jak swego czasu Amerykanie się pogodzili z tym, że przez Ellis Island wpływali tam nie tylko przyszli nobliści, ale również zwykli gangsterzy po to, żeby tą gangsterkę i żydowska i włoska oczywiście i irlandzka, no było tego sporo, tak? No i teraz można byłoby sobie wyobrazić, zamykamy Stany Zjednoczone, zaczynamy robić jakąś postać eugeniki społecznej, dzielimy tych ludzi na lepiej i gorzej wykształconych, na proto-mafiozów i proto-prawdziwych Amerykanów. No, Bożeż ty mój, tak nie można myśleć.
Proto-mafiozów jednak mimo wszystko...
No, w naszym wypadku to byliby
proto-terroryści. Tak. Czyli sprawa troszeczkę jednak no, bardziej skomplikowana.
Z całą pewnością zmienia się, brzydko mówiąc, struktura ryzyk, czy struktura niebezpieczeństw w Europie. I z całą pewnością zagrożenie terroryzmem no, będzie częściej poruszanym tematem, ale ja bym też na to spojrzał w ten sposób. Tyle mówimy o tym, że ta Europa jest zmurszała, że ta Europa jest takim właściwie chodzącym trupem. No to dlaczego ta Europa nadal jest tak atrakcyjna? Dlaczego ona przyciąga? My cieszmy się z tego, my spróbujmy zrobić z tego wartość. To nie jest przecież tak, że ten kontynent to jest trup. Znaczy, że ten kontynent ma coś do zaoferowania. Jeszcze kamyczek w stronę polskich polityków, którzy się strasznie boją tego, że tych 2 czy 5 tysięcy Syryjczyków zostanie w Polsce. Szanowne panie i panowie politycy, bądźcie spokojni, nie zostaną. Będą chcieli jechać do Szwecji, do Danii, do Norwegii, do Wielkiej Brytanii, do Niemiec. Dlaczego? Dlatego, że Polska nie jest jeszcze dla nich atrakcyjna. I szanowne panie polityczki i politycy, między innymi dzięki wam. Także pomyślcie o tym w ten sposób. Ja bym się martwił tym, że ci ludzie nie chcą w Polsce zostać. A nie bał się, że oni no, zrobią jakąś krzywdę kulturową czy etniczną. Bzdury. Wstyd.
Dima Brodaj się uśmiecha. Czy pan uważa siebie za uchodźcę?
Nie. Uważam siebie za migranta, tak, ale nie uchodźca. Bo uchodźca dla mnie to przede wszystkim człowiek, któremu państwo oferuje pewne warunki.
Nowe państwo, Polska.
Nowe państwo, tak.
Polska panu nic nie oferowała.
No, musiałam się postarać i nawet... myślę, że sam coś zaproponować, żeby zdobyć pozwolenia zamieszkania w Polsce. Też nie ukrywam, że jechałem tu szukając lepszego życia i w Polsce to życie dla mnie jest lepsze. Ale miałem świadomość, że znajdując się tu, mam pewne też obowiązki, których nabywam.
Ja mam takie no, dosyć delikatne pytanie. Nie wiem, czy pan jest w stanie na to odpowiedzieć, ale w dyskusjach unijnych, wewnątrzunijnych, a propos, zapewne wrócimy do tego tematu w najbliższą środę w audycji widziane z Brukseli. Właściwie to będzie widziane ze Strasburga. Wiem, że parlamentarzyści polscy poruszają tę kwestię. Twierdzą, że jednak tę kwotę na Polskę trzeba zweryfikować, ponieważ myśmy przyjęli już bardzo wielu Ukraińców. Więc czy pan posiada jakieś dane, po pierwsze, ilu Ukraińców mieszka w Polsce i czy rzeczywiście pana zdaniem powinno to prowadzić w kierunku weryfikacji ogólnej kwoty ludzi, migrantów, których przyjmujemy?
Tak, jeżeli mówimy o migrantach, jak najbardziej, to jest widocznie, to jest zauważalne. Coraz więcej słyszymy no, na przykład ukraińskiego na ulicach Poznania.
Co do uchodźców, nawet Poznania, chociaż na zachodzie jest ich stosunkowo, na zachodniej części Polski jest ich stosunkowo mało.
Oczywiście, tak, jeżeli wcześniej, jak poznawałem nowych ludzi, przedstawiałem się, że jestem z Ukrainy, to była pewna ciekawostka nawet. Zaraz już nie jest taka ciekawostka, ale jeżeli mówimy o migrantach, jeżeli mówimy o uchodźcach, to, jeżeli się nie mylę, dosłownie kilka osób z Ukrainy dostało taki status.
Tak, bo uchodźca to jest ten, który no, przedstawił wiarygodne świadectwa, że na Ukrainie, powiedzmy w regionie Donbasu, tak. Oczekuje go, znaczy czeka na niego
zagrożenie.
Państwo polskie powinno, i to jest kilka osób.
Pan profesor tu powiedział, apelował do polityków o zdrowy rozsądek. Tym samym zamieszaniu.
Ja naiwny jestem cały czas.
Ja jedną rzecz jestem bardzo podbudowany. Ja wiele razy Kościół krytykuję, ale naprawdę jestem podbudowany tym, co wczoraj napisał arcybiskup Wojciech Polak, arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski.
Prymas
tak
Polski.
Jest. O tym, żeby dostrzec w drugim człowieku także Chrystusa. I bardzo pięknie nawiązał do tej Ewangelii, że po prostu tym ludziom trzeba pomóc. Drugi arcybiskup wrocławski, Józef Kupny, to pan profesor też delikatnie w innym kontekście, że nie można dzielić ludzi na lepszych i gorszych, tylko trzeba im po prostu pomóc. Ja troszeczkę ze smutkiem żałuję, że głosu w tej sprawie tradycyjnie, w ważnej sprawie nie zabrał poznański arcybiskup Stanisław Gądecki, ale ja się troszeczkę już do tego przyzwyczaiłem, że w tych sprawach, w których przewodniczący episkopatu powinien zabrać głos, on nie zabiera. Ja naprawdę jestem tym podbudowany. Ja myślę, że to słowo ważnych hierarchów polskiego kościoła jakby ucisza wszelką polityczną dyskusję na ten temat. Tak, pani Zycha, bo zaraz pani powie...
Pełna zgoda, aczkolwiek troszeczkę jakby tę zgodę zaburza wczorajsza bodaj wypowiedź arcybiskupa Hozera, który przestrzegał przed muzułmańską Europą.
Tak,
więc no jednak jest gdzieś jakaś taka podziemna rzeka tej nieufności, czy tej wręcz niechęci obecna w Kościele. Ale ma pan rację, pani redaktorze, to jest bardzo ważny sygnał, który wyszedł z bardzo ważnych ust.
No tak, ale z drugiej strony to, co się dzieje na forach internetowych, a jedno takie forum pana redakcja, panie Tomku, zamknęła po prostu ze względu na ilość hejtu, na ilość wulgaryzmów pod adresem potencjalnych imigrantów, którzy mogą się w Polsce znaleźć. I to jest dla mnie zjawisko najbardziej przykre, bo owszem, są środowiska, które przypominają na przykład te sto kilkaście chyba tysięcy Polaków, które w czasie II wojny światowej przyjął Iran, które przypominają naszą masową emigrację, czy to w latach 80., czy w latach powojennych, ale jest środowisko byłych twórców, można tak nazwać, Solidarności, dzisiaj opublikowane, czy wczoraj wieczorem, w nocy, którzy apelują, pamiętajmy o Solidarności, której myśmy doznali w latach 80., nie zapominajmy o tych ludziach, którym Solidarność ludzka jest normalna, Solidarność ludzka jest po prostu potrzebna, ale są to jednak...
Znaczy, pani, ja bym się nie przejmował tym całym hejtem internetowym, anonimowo sobie ludzie tam mogą pisać, co chcą, natomiast ja jestem przerażony. Przecież pamiętamy, w Poznaniu dwa miesiące temu była demonstracja, tak? Ludzie przyszli, pokazali twarze przeciwko przyjmowaniu uchodźców do Polski. Wśród tych ludzi jest między innymi były wicemarszałek województwa wielkopolskiego Przemysław Piasta, który nadal aspiruje do jakiejś ważnej roli politycznej. To jest największe, myślę, w cudzysłowie jakieś zagrożenie dla poziomu naszej dyskusji, tak? Jeżeli były wicemarszałek publikuje jakieś rasistowskie filmiki i on jest z tego dumny i się z tego cieszy, to jest najbardziej przerażające.
Jadąc tutaj słyszałem w innym radiu, ale publicznym również, tak się wyrażę, taką dyskusję na ten właśnie temat i jeden z dyskutantów powiedział, że żyjemy w oparach politycznej poprawności, na którą nas jeszcze nie stać. Tak? No to ja się pytam, być może, bo jesteśmy na dorobku, no to może trzeba pójść dalej i powiedzieć, ponieważ jesteśmy na dorobku, to nie stać jeszcze nas na to, by być porządnymi ludźmi. Ponieważ jesteśmy na dorobku, to musimy jeszcze pozwolić sobie na to, żeby podkraść to i owo, no bo jesteśmy na dorobku. Znowuż, chcę powiedzieć, że powinniśmy się bać jakości i poziomu tego dyskursu publicznego. Znowuż, zgadzam się z panem. Patrzeć to co szeroka masa internautów wypisuje. Natomiast pomyślmy raczej i powiedzmy o tym, że ta opinia taka potoczna, publiczna i dosyć plugawa nie bierze się znikąd. Ona ma swoich inspiratorów. No więc,
ale panie profesorze,
swoich nadawców.
Gdyby to była tylko część klasy politycznej, która inspiruje tego typu opinie, to ja bym się rzeczywiście nie przejmowała. Gdybym była w stanie uwierzyć, że to jest tylko zjawisko internetu, gdzie ludzie są anonimowi i wszelkie bariery już dawno puściły. Ale ja niestety słyszę to w rozmowach prywatnych z normalnymi ludźmi. Ludzie boją się islamizacji, ludzie uważają, że większość tych imigrantów to są uchodźcy w cudzysłowie ekonomiczni, nie polityczni, że ich życie nie jest zagrożone, że u nas jest bezrobocie, oni nam odbiorą pracę i tak dalej. Mówili panowie chwaląc kilku hierarchów katolickich, ale ja także od księży słyszałam właśnie ten taki strach przed islamizacją. Nie wiem, co na ten temat.
No, z punktu widzenia księży Europa może być chrześcijańska, czy w przypadku naszych księży wręcz katolicka, albo żadna. No tutaj jakby jest to myślenie bardzo takie prostolinijne, powiedziałbym.
Tak, na przykład dla mnie osobiście nie ma problemów, czy ja wchodzę do cerkwi prawosławnej, czy ja wchodzę do kościoła katolickiego, jeżeli rzeczywiście nie będą nic przeciwko mieli w kościole. Tak, no ale to powoduje powiązanie pewnie naszych religii. Ale w stosunku do migrantów na przykład ze wschodu, jeżeli rzeczywiście komuś jest zagroza w jego życiu, miałbym możliwość, pomagałbym. Ale rzeczywiście ja jestem za pewną weryfikacją, za pewną selekcją. Ja osobiście przechodziłem taką weryfikację, taką selekcją, przybywając do Polski. W wielu momentach...
Badali, czy nie jest pan terrorystą, tak?
Pod różnym względem. I w wielu momentach mnie to upokarzało osobiście. Ale patrząc na to już z góry, z dystansu, uważam, że to było korzystne. Dla tego państwa, w którym zaraz mieszkam, tak? Dla jego spokoju i rozwoju.
Czy uważają panowie, że rolą między innymi mediów, ale także świadomych polityków jest przede wszystkim kłaść nacisk na to, co Polacy powinni na ten temat myśleć, czy przyjąć założenie, że jesteśmy tylko małą i to niezbyt znaczącą cząstką, bo jeżeli Unia sama nie potrafi rozwiązać tego problemu, to co mówi się i myśli się w Polsce nie ma znaczenia.
Ja myślę jeszcze inaczej, może bym na tę kwestię spojrzał. Ja zastanawiam się, dlaczego na przykład Niemcy czy Szwedzi nie mają takich oporów. Ja myślę, że z jednej strony to jest na pewno tak, że tamtejsze opinie publiczne są bardziej, powiedziałbym, przekonane do tej sprawy, ale też jest tak, że to jest pewnego typu interes. Nie wierzę w to, że Szwedzi czy Niemcy nie policzyli sobie, czy im się to przypadkiem nie opłaca. I myślę, że im się to opłaca. Tak, oni wiedzą, że oni potrzebują siły roboczej. Oni wiedzą, że potrzebują obywateli fiskalnych. Oni wiedzą, pan ma rację, tak? Tam jakaś selekcja musi być. No, rzecz podstawowa to jest odróżnienie uchodźcy od kogoś, kto chce być beneficjentem państwa socjalnego i niczym więcej. No ale to chyba nie jest takie trudne. To chyba da się zrobić.
Przy tych liczbach to już nie jest takie łatwe.
Nie ma jednolitego mechanizmu. Człowiek może okazać się w momencie weryfikacji jednym, a po roku dostając papiery.
Dlatego jestem za tym, żeby oprzeć się na, no po pierwsze, maksimum dobrej woli, a po drugie, moment, w którym my dzisiaj jesteśmy...
I być może na Ewangelii przede wszystkim, może, tak?
Ale moment jest specyficzny w tym sensie, że my mamy do czynienia z katastrofą humanitarną. To nie jest sytuacja, w której można rozwlekle i szczegółowo mówić o procedurach. Tutaj trzeba po prostu w bardzo taki awaryjny i wyjątkowy rzeczywiście sposób działać, bo jeśli nie, to ktoś nam to kiedyś wypomni i będzie miał rację.
Nie mam wątpliwości, że głos Kościoła katolickiego, hierarchów i duszpasterzy w tej sprawie będzie tu jednak decydujący. Jeżeli tak jak mówi pan profesor, czy pani, jeżeli oni nie są do tego przekonani, jeżeli oni będą anty tej polityce migracyjnej, to żadna zmiana mentalności.
Jest jeszcze jeden, no, dla mnie bardzo ważny problem, ale oczywiście dzisiaj już go nie rozstrzygniemy, choć być może od tego należałoby zacząć. Zapewne znają panowie wypowiedź takiego 13-letniego chłopca na dworcu w Budapeszcie, który powiedział: my wcale nie chcemy tutaj u was zostać. My chcemy, żeby wojna w naszym kraju, czyli w Syrii, się skończyła. Ta wojna trwa 4 lata, tyle co druga wojna światowa prawie.
To jest uchodźca właśnie. Uchodźca się tak, tym między innymi cechuje, że chce wracać do domu.
Ale Polska ma przyjąć właśnie uchodźców z Syrii i z Erytrei. O tym, co się dzieje w Erytrei, w ogóle nie wiemy. O tym, co dzieje się w Syrii, wiemy, że dzieją się tam straszne rzeczy, że w ogóle nie ma do czego wracać, nie mają ci ludzie, bo po prostu ich domy, ich miasta nie istnieją. I na to już cały świat, nie tylko Europa, nie ma zupełnie pomysłu. Widziane z Poznania. Tymczasem na wschodzie, no nie można chyba powiedzieć, że na wschodzie bez zmian, ale zdaje się niestety, że nadziei coraz mniej. 20 lat łagru w Rosji dla ukraińskiego reżysera. Tego nawet chyba po reżimie Putina ja przynajmniej się nie spodziewałam. No i sama Ukraina, zamieszki w Kijowie, 3 ofiary śmiertelne. Dima Borodaj właśnie wrócił z Ukrainy.
Tak, ja wczoraj wróciłem, będąc tydzień na Ukrainie. No to, co reżim Putina niewinnych ludzi może skazać na takie wyroki, dla mnie nie było niespodzianką.
Nawet na 20 lat łagru, ja muszę powiedzieć, że byłam zaszokowana.
Pewnie w oczach zwolenników tego reżimu to jeszcze jest miłosiernym, bo nie zabił, nie zamordował Sencowa, a tylko skazał go na 20 lat więzienia, darując mu życie. I czego się nie spodziewałem i co jest najbardziej niebezpiecznym, to, że nacisk wspólnoty międzynarodowej w stosunku podobnych wyroków oddziałuje na Putina coraz mniej.
Muszę powiedzieć, to gwoli informacji. Wczoraj ukazało się oświadczenie Amnesty International właśnie w sprawie skazania Sencowa i tego drugiego aktywisty, który dostał nieco mniejszy
Kolczenko.
Wyrok. Tak, Kolczenko dostał nieco mniejszy wyrok, ale też długoletni.
10 lat.
I każdy z nas może ten apel podpisać.
Tak, tylko wręcz Putin ignoruje takie apele, a coraz gorzej handluje nimi po prostu.
I pytanie nawet, czy on nie czerpie satysfakcji z tego, że jego władza jest tak duża, że może tego typu apele ignorować i traktować jako taki czysto symboliczny, ale pusty z punktu widzenia logiki władzy.
Przypomnijmy, Oleg Sencow został zatrzymany w Symferopolu, o ile tak, się nie mylę, na Krymie, ponieważ był mieszkańcem Krymu, wypowiadał się przeciwko aneksji Krymu, ale oskarżony jest o czyny kryminalne, o to, że był inspiratorem takiej grupy, która podpaliła jakąś tam instytucję nowych władz. Tak. W wyniku tego podpalenia zdaje się parapet spłonął, tak, w jednym z pomieszczeń.
Cały proces jest takim teatrem, a biorąc pod uwagę to, że Sencow wyznawał, że przeszedł tortury, przeszedł torturowanie, więc...
Bo tam część z współaresztowanych rzeczywiście tak zwaliła winę na niego. Potem jeden z nich odwołał, Afanasiew chyba nazwiskiem, odwołał na sali sądowej, opowiadał o torturach, jakimi zmuszano ich do obciążenia Sencowa, ale to zupełnie na sądzie nie wywarło wrażenia. Sądzę, że mimo wszystko, to znaczy należy o tym mówić, należy mówić o wyroku na Sencowie.
Na przykład wczoraj minęło 30 lat od śmierci, od zamordowania poety ukraińskiego Wasyla Stusa, co prawda w radzieckim lagrze, ale dzisiaj to jest Sencow. Kto będzie jutro? To jest pytanie czasu. Metody się niezmienne.
Z tym, że tutaj chyba no, opinię mamy jednoznaczną, ale sądzę, że mimo wszystko ważniejsze dla nas z perspektywy Polaków jest to drugie zagadnienie, którego dotknęłam. Co się dzieje na Ukrainie? Rzeczywiście jest tak źle, że przynajmniej część Ukraińców no, neguje wszystko, co obecne władze robią.
Bardzo reformy idą, ale tak wolno, że zaraz, jeżeli wracamy do konkretnego problemu, do projektu zmian do Konstytucji Ukrainy,
to ta uchwała tego projektu przez Radę Najwyższą spowodowała masowe protesty, zamieszki i rzucenia granatu.
I trzech członków Gwardii Narodowej podobno zginęło,
Dokładnie. I niezależnie od tego, czy granat był wrzucony w wyniku zaplanowanej jakiejś specoperacji, czy to spontaniczny, desperacki czyn kogoś z protestujących, to i tak jest wielka porażka dla Ukrainy. Jak na arenie międzynarodowej, bo mamy świetne obrazki dla telewizji rosyjskiej chociażby, i na lokalnie to jest dyskredytacja jakichkolwiek protestów publicznych. A na Ukrainie protest publiczny to być może nawet jeden instrument dla narodu, żeby wyjawić swoją wolę, żeby uczestniczyć w procesach politycznych po wyborach.
Komisja Wenecka, której członkiem jest była premier Hanna Suchocka i z którą na temat tego projektu rozmawiałam parę dni temu, Komisja Wenecka zaaprobowała tę koncepcję przedstawioną Radzie Wierchownej, która została przyjęta w pierwszym czytaniu, bo drugie czytanie ma być, tam jest taka historia, że w drugim czytaniu musi być inne głosowanie, to znaczy nie wystarczy zwykła większość. Natomiast inspiratora tego protestu, no są, nie ma co ukrywać, kręgi prawicowe. One się wywodzą z formacji Swoboda, Prawy Sektor i tak dalej. Czy to oznacza, że ta prawica, bojowa prawica, bo ona z kolei się bardzo ciekawie zasłużyła w Donbasie, tam walczyli ludzie, ginęli ludzie, ale czy to oznacza, że ta prawica, której Polacy coraz mniej rozumieją, nie mówiąc o tym, że coraz mniej ją lubią, przejmuje rządy dusz na Ukrainie? I to, czy to było do przewidzenia?
Nie sądzę. Mi się wydaje, że po prostu brak tego dialogu, brak tej komunikacji władzy z narodem powoduje to, że powstają zamieszki. Ludzie nie wiedzą. Mało kto wie, co jest w tym projekcie do zmian konstytucji. Okej, decentralizacja. Odnośnie decentralizacji chyba nikt nie ma nic przeciwko. Ten projekt już 11 lat...
No tak, ale twierdzą, że to doprowadzi do wykluczenia Donbasu.
Nawet nie doprowadzi. Są w pakiecie, są zmiany do wyjątkowego statusu Donbasu.
Przejściowe.
Tak. Nie wiem, czy nie można było to rozdzielić. Nie można było to rozdzielić w dwóch pakietach na przykład. I pierwszy pakiet od decentralizacji i opozycja i prawica każdy by popierał, myślę. Drugi, okej, robimy dyskusję. Dyskusji nie ma. Nikt w Ukrainie nie określił się o strategii. Co robimy z Donbasem? Czy, walczymy o niego, tak jak, nie wiem, scenariusz chorwacki, że wzmacniamy swoją armię, czekamy, kiedy będziemy gotowi, a potem walczymy i dajemy prawo głosu tylko wtedy, kiedy spełniają warunki? Czy tylko znów, tu jest druga opcja na przykład, kiedy rozmawiamy z nimi, to z kim rozmawiamy? Czy rozmawiamy z przywódcami Donbasu? Czy rozmawiamy z Moskwą w tym momencie?
No jest właśnie. I w jakim formacie, prawda, normalnie?
Trzecia opcja, czy po prostu budujemy duży, duży, wysoki mur i oddajemy ten Donbas, nie płacimy żadnej kasy, oddajemy, chcecie, idźcie do Rosji. Nikt z polityków nie odważy się otwarcie poruszać takie tematy na skalę państwową, na skalę nawet międzynarodową. I
ja się tylko, jeśli można, korzystając z pańskiej obecności, chciałem podzielić taką, nie wiem, czy to jest refleksja, myślą po prostu, że jestem przerażony tym, iż Ukraina dostaje tak małe wsparcie od Europy. Bo proszę zwrócić uwagę na te handryczenie się, przepraszam za słowo, o jakieś 15 miliardów dolarów pomocy. W porównaniu, zestawmy to z tym, co się dzieje w stosunku do Grecji, gdzie na stole jest 500 miliardów pomocy. Więc ja wyobrażam sobie, że nie wdając się tutaj w szczegóły i w jakieś tam bardzo rozległe interpretacje tej sytuacji, to wyobrażam sobie, że Ukraińcy mogą się czuć, no delikatnie mówiąc, sfrustrowani.
Tak. No właśnie, o to chciałam zapytać z pana tego tygodniowego ostatniego pobytu i o nastroje wśród ludzi, normalnych ludzi, niekoniecznie tych, którzy wychodzą protestować w Kijowie.
Strasznie zmęczeni są, strasznie zmęczeni sytuacją, tak. Jest no ta siła duchu, to jest męczące, ten Majdan. Ile można? Można rok wytrwać w takich warunkach podniesionych, więc...
I czy rzeczywiście kontestacja przeciwko obecnym władzom, przeciwko prezydentowi Poroszence, przeciwko premierowi Jaceniukowi jest tak popularna, tak powszechna, bo z punktu widzenia takich zewnętrznych...
Zaufania na pewno już nie ma. Zaufania na pewno już stracili, tak. Chociażby ze względu reformowania Ukrainy.
I w tym jeszcze jest jeden wątek, o którym państwo mi wspomnieli, że na wschodzie Ukrainy cały czas mieszkają polskie rodziny, które od długiego czasu proszą o możliwość przyjazdu do Polski. 100 polskich rodzin w Mariupolu czeka, aż rząd się nimi zajmie. Polski rząd, mówię o nie ukraińskim. Wielu apeluje o to, żeby skierować do nich taką pomoc i pytanie, czy przed wyborami rząd się zdecyduje na taką spektakularną akcję.
To jest jakby powrót do naszego pierwszego tematu, że poza wszystkimi innymi sprawami to po prostu technicznie, formalnie, administracyjnie do przygotowania, do przyjmowania imigrantów Polska jest absolutnie nieprzygotowana. Widziany z Poznania, no i ostatni temat naszego dzisiejszego powakacyjnego remanentu, a są to przygotowania do październikowych wyborów, a konkretnie co wiemy o listach partyjnych. Jest to temat Tomka Cylki z Gazety Wyborczej.
Myślę, że się skupimy na Wielkopolsce, zostawimy tą politykę ogólnopolską. Czyli jeśli tam panowie w Warszawie
kłócą. Nie będziemy zastanawiać się, co oznacza Dorne
nie. Pani szkoda czasu, niech się panowie w Warszawie kłócą. Ja powiem tak, jeżeli ktoś, byłem tu gościem pani w studiu ostatniej audycji przed wakacjami, jeżeli ktoś by mi powiedział, że liderem Wielkopolskiej Platformy w Poznaniu będzie młodzież, mistrz świata i mistrz olimpijski Szymon Ziółkowski, to bym się roześmiał tu na głos.
Ale nazwisko jest politycznie
Tak. I bym się popukał w czoło. Ja jestem po prostu załamany. Po prostu z tym, jak daleko irracjonalna jest nasza polityka. Naprawdę nie rozumiem tego. Panie nie jestem Tomku. W stanie pojąć, jak w mateczniku Platformy można stawiać, przy całym szacunku dla tego człowieka, bo ja do niego nic nie mam naprawdę i być może nawet byłby wzmocnieniem listy gdzieś tam na jakimś, nie wiem, dalszym miejscu, ale nadawać lidera na pozycję numer jeden, to po prostu to jest strzał samobójczy w mateczniku Platformy.
Panie Tomku, w odróżnieniu ode mnie, o ile wiem, nie urlopował pan w sierpniu, prawda? Był pan tutaj. Proszę mi powiedzieć, czy pan rozumie, co skłoniło Ewę Kopacz, aby taką propozycję złożyć i co myśli o niej sam Szymon Ziółkowski? Znaczy, bo ja w polskich mediach nie znalazłam.
Sprawa jest prosta. No, celem był prosty zrzucenie Rafała Grupińskiego, szefa klubu parlamentarnego Platformy, z Chetynowca, z tej jedynki. Tak? I wszystkim się wydawało, że tą liderką listy będzie posłanka ze Swarzędza, bo że nasza Polska co nie byłoby złym ruchem, ona jest pracowita, może nie jest w mediach bardzo obecna, no ale to jest taki poseł mrówka i nie byłoby to złym strzem. Natomiast no, tam były jakieś, no tak jak był z kapelusza wyciągnięty Ludwik Dorn, no minister sportu zadzwonił, Adam Korol, kajakarz, też mistrz olimpijski, jakiś telefon do senatora Andrzeja Persona, też wielkiego wielbiciela sportu i ktoś z kapelusza wyciągnął Szymona Ziółkowskiego.
A czy pan tam próbował jakiś... dotrzeć może do Szymona
Tak, nie, moi koledzy przeprowadzili z nim rozmowę, no, dostał propozycję, miał kilka dni na odpowiedź, zdecydował się, nieważne było, że przeciw Platformie występował, przypomnę, w wyborach samorządowych, startując z listy Ryszarda Grobelnego, no więc jest to zupełnie, którzy nawet sami działacze Platformy nie wiedzą, jak się zachowywać, no kontestowanie jedynki jest trochę, byłoby dla nich w ogóle jakimś ruchem samobójczym, no więc jest teraz takie obchodzenie się z jajkiem, no jeżeli będą debaty jedynek, na pewno będą, no to nie wiem, no będzie to miazga dla Platformy.
Pytanie, czy to nie jest też tak, że pani premier Kopacz chciała uciszyć wewnątrz poznańskie właśnie. Panowie
Grupiński,
Rafał Grupiński, Filip Kaczmarek, nie mogący się dogadać.
Filip Kaczmarek w ogóle jest na liście.
No nie, ale ja mówię tutaj o historycznych i skomplikowanych dziejach poznańskiej
Platformy. Dobrze, żebyśmy nie mówili tylko o Platformie. Rozumiem, że na pozostałych listach jest wspaniale. Jest panu satysfakcjonowany.
Nie, ale czemu satysfakcjonowany? No, liderem listy PiS-u w Poznaniu będzie poseł Tadeusz Dziuba. Ja Ja jednak myślałem, że będzie tutaj zmiana, bo PiS stawia na nowe, na zmiany. Jest bardzo aktywny w Poznaniu, zresztą był typowany na jedynkę. Bartłomiej Wróblewski, bardzo wykształcona osoba, bardzo szanowana. Himalajsta to jedna sprawa, ale rzeczywiście kierownik katedry konstytucjonalnej.
Ma pan słabość do Himalajsty, tak.
Ale nie, bardzo aktywny radny sejmiku, współpracownik Andrzeja Dudy z czasów, kiedy ten pracował w kancelarii Lecha Kaczyńskiego. Także wydawało się, że ta zmiana w PiS-ie nastąpi, nie nastąpiła.
Szczypta goryczy, bym powiedziała. Ja kiedyś tutaj miałam pana Bartłomieja Wróblewskiego. Muszę powiedzieć, że absolutnie podzielam pana entuzjastyczną opinię co do jego kwalifikacji, ale z drugiej strony pan Bartłomiej Wróblewski, jak chyba wszyscy politycy Prawa i Sprawiedliwości, jest członkiem Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia Lecha Kaczyńskiego. To, że jest członkiem...
No nie zawsze jest legalna.
Przepraszam bardzo, to, że jest członkiem, mnie nie dziwi i oczywiście mają panowie rację, ale tam chodziło o jakąś konkretne oświadczenie. Ja zapytałam pana Bartłomieja Wróblewskiego, co sądzi o tym oświadczeniu. On powiedział, wie pani, ja w zasadzie tego oświadczenia nie znam, bo u nas jest taka polityka, że wszyscy są za, o ile nikt nie jest przeciw. Czyli, no ja nie zapoznałem się z nim dokładnie, ale oczywiście solidaryzuję się,
bo tak zwana demokracja aklamacyjna.
Tak. Dobrze, co dalej?
No i mamy lewicę, która w ogóle już się kłóci między sobą i nie potrafi dojść do porozumienia. Liderem listy jest w Poznaniu Waldemar Witkowski, szef Unii Pracy, wiceprzewodniczący sejmiku, barwna postać poznańskiej polityki. Próbuje zdobyć ten mandat od kilku wyborów, ale mu się nie udaje. Ja trochę z punktu widzenia lewicy, oczywiście naturalną jedynką po Krystynie Łybackiej powinna być radna Katarzyna Kretkowska. Byłoby to jakoś wytłumaczalne dla wyborców. Radna Kretkowska jest bardzo aktywna, angażuje się w życie miasta.
Tomasza,
tak?
Lewandowskiego w ogóle znowu oczywiście nie ma.
Radny Lewandowski podjął decyzję, że on nie startuje w wyborach. To jest jego decyzja z powodów rodzinnych, podjął decyzję. No myślę, że to byłaby naturalna jedynka, chociaż też nie wiadomo, czy radny Witkowski by czegoś w Warszawie nie wywalczył. No ale panowie się kłócą, jest w tle kandydatka Izabela Łukomska-Pyżalska, tak, z twojego ruchu. Panowie się oskarżają o jakieś pieniądze, ktoś komuś miał coś dać, 60 tysięcy na jakąś kampanię. No brzmi to naprawdę komicznie. Lewica, która balansuje na granicy progu wyborczego, nie potrafi dojść do porozumienia sama ze sobą. No to są dziwne te poznańskie listy.
No dobrze, ale panowie, w związku z tym może jednak zwrócić wzrok ku któremuś z nowych ugrupowań. Jest Nowoczesna, Ryszarda Petru, jest ruch, jak to się nazywa, Kukiz 15, tak?
Tak jest.
No jest ta lewica taka bardziej młodzieżowa, anarchistyczna. Co na ten temat wiecie i chcielibyście powiedzieć? Cisza zapadła.
No nie, no możemy mówić, kto tu będzie liderem, ale te nazwiska i tak słuchaczom nic nie powiedzą, więc to jest takie, liderem listy Kukiz jest były współpracownik Janusza Korwin-Mikke, więc to też nie jest żadna nowość, tak? No pewną nowością w Poznaniu rzeczywiście jest ta Nowoczesna. Liderką jest kanclerz jednej z poznańskich szkół wyższych i to rzeczywiście, to też jest widać, że ci ludzie...
Pani
Joanna Schmidt, widać, że tym ludziom na czymś zależy, ale czy to takie liberalne podejście...
A ta lewica, jak oni się nazywają?
Polska Razem. Nie, przepraszam. Partia Razem.
No chyba. I co? Nic pan na ten temat nie wie.
Ja tylko a propos poprzedniej kandydatury i osoby wyrażam smutek, żal, rozczarowanie, że jednak ta formacja Nowoczesna nie dogadała się z Platformą, bo wydaje się, że to jest kolejny przykład takiej okoliczności, kiedy to naszych polityków czy protopolityków zawodzi zdrowy rozsądek, a przy okazji instynkt samozachowawczy.
Słuchajcie panowie, no jeżeli nam się tak bardzo te listy nie podobają...
Czterech punktów może zabraknąć.
Jeżeli tak bardzo wam się te listy nie podobają, to czy wyrażając swoje opinie nie zniechęcamy w ogóle, aby wziąć udział w wyborach? Jakie jest wyjście?
Nie, te listy pokazują przynajmniej jedną rzecz i to może być deprymujące z punktu widzenia Poznania, podobnie jak to może być deprymujące z punktu widzenia Katowic, Gorzowa, Rzeszowa i tak dalej, no że ta tak zwana prowincja jest prowincją bez tego przedrostka, tak zwana jest po prostu prowincją z punktu widzenia decyzji politycznych, no i tak.
To myślę, że na tych listach są właśnie dobrzy ludzie, oni są gdzieś pochowani na dalszych miejscach, tak?
Tak, tak, czyli trzeba
młodzi,
zadać
aktyw,
sobie...
Trzeba zadać trudno na trudno, przeciętnego...
Tak, oczywiście polityczny trzeba przejść.
Na górze listy są ci starzy, oklepani, tak, siedzą w tym Sejmie z zawodu polityk i tak to wygląda.
Panie Dima, czy pan w ogóle ma prawo głosować w wyborach parlamentarnych? Będzie?
Nie.
Nie ma pan. Czyli pan patrzy na to jak na niezły cyrk, rozumiem, tak?
Zresztą patrzę trochę z zazdrością, bo z pozycji z Ukrainy to w sumie zazdroszczę sytuację, w której znajduje się Polska.
A ja na zakończenie pozwolę sobie powtórzyć to, co swojego czasu napisałam na Facebooku, a mianowicie, że czasy, kiedy polityków lubiłam, ceniłam, kiedy się z nimi identyfikowałam, nawet jeżeli nie w 100%, to w każdym razie podziwiając ich drogę życiową i tak dalej, te czasy niestety już minęły. Ładnych lat
Ciekawostka jest
tym,
a propos
teraz
tego,
teraz zimna kalkulacja, tylko i wyłącznie.
Jeszcze jedna ciekawostka króciutką. Liderem listy sojuszu w Kaliszu jest szef sztabu Magdaleny Ogórek, kandydatki, która poniosła największą klęskę i kompromitację. Szef sztabu odpowiedzialny za 2% wynik jest liderem Kaliszu.
Żeby nie wyszło, że tak narzekamy, to ja tylko chciałem na koniec jedną rzecz powiedzieć, troszkę nawiązując do tego, o czym poznański Ukrainiec powiedział. Lata temu, kiedy Polska była w zupełnie innym systemie, z rozrzewnieniem słuchałem jakiejś informacji, że niemieckie związki zawodowe negocjują podwyżkę płac o 4%, a dostali tam 3,2. Wówczas w Polsce inflacja miesięczna wynosiła pewnie 100%. I tak sobie pomyślałem, Boże, jacy oni są szczęśliwi, jakie oni mają fantastyczne problemy.
Tak, a dzisiaj nie potrafimy docenić, że no, mamy te problemy.
Innego typu już, na szczęście.
Chociaż powracam do pierwszego naszego tematu, pojawiają się nowe problemy i to problemy, które nie tylko, których rozwiązanie nie tylko od nas zależy i w ogóle nie wiadomo, co będzie. Dziękuję państwu. Damy radę. Damy radę w Europie, damy radę na świecie. Zobaczymy. Dziękuję państwu, gośćmi moimi. Gośćmi państwa byli dzisiaj Dima Woldaj, Rafał Gwiazdowski, Tomek Cylka. Audycję realizował Łukasz Kurzawski. Ja się nazywam Nina Nowakowska. Do usłyszenia za tydzień.
Merkury Polskie Radio. Autopromocja. Radio na twoich oczach. Zobacz, jak to robimy. W sobotę gotujemy rokietnicki rumpuć.
Rumpuć jest gwoździem programu.
A co w tym programie?
Różne różności.
Czyli rozmowy w naszym plenerowym studiu, jak bawi się rokietnica.